Ja się tak zastanawiam, czy taki zwykły Polak, gdyby go zaczepić na ulicy i zapytać, czy on chroni swoje dane osobowe i czy wie, że powinien coś takiego robić i powinien na to uważać, czy coś wie na ten temat?
Ze świadomością zwykłych Polaków, ze świadomością obywateli na temat ochrony danych osobowych jest bardzo różnie. Gdybym miała ocenić poziom tej świadomości na podstawie skarg, które wpływają do generalnego inspektora, skarg od obywateli w związku z nieprawidłowościami w ich ocenie w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Na przykład, że wejdę w słowo, jak taka skarga wygląda i czego dotyczy?
Na przykład tego, że ktoś zażądał ksero mojego dowodu osobistego, uzależniając usługę od skserowania dowodu, albo od skanowania dowodu osobistego, albo wręcz od pozostawienia dowodu w zastaw. Albo na przykład...
Czyli najważniejszych moich wrażliwych danych osobowych, tak?
Absolutnie, danych, na podstawie których, bo to trzeba dodać, to jest niezwykle istotne, danych, na podstawie których na przykład można skorzystać z oferty i zaciągnąć pożyczkę w tak zwanych chwilówkach, bądź też
już
kredyt
potem bez
przez
naszej
internet.
Wiedzy, prawda?
Absolutnie bez naszej
Wypożyczając
wiedzy.
Łyżwę na przykład zdarzyłem się to z taką sytuacją, niestety, że ktoś zażądał ode mnie dowodu osobistego.
To się niestety bardzo często zdarza i trzeba pamiętać o tym, że dowód osobisty, te dokumenty nasze, które określają naszą tożsamość, a zwłaszcza dowód osobisty czy też paszport, nie możemy tak lekceważąco zostawiać ich osobom, które nie są uprawnione do tego, aby zatrzymywać nasze dokumenty tożsamości. To zresztą jest zagrożone odpowiedzialnością karną. A zatem pamiętajmy o tym, że tam, gdzie są naprawdę najistotniejsze informacje o nas, te dokumenty, które przy utracie informacji, które tam są zawarte, tracimy naszą tożsamość. Nie wiemy, co się dzieje z tymi informacjami, w jaki sposób ktoś je wykorzysta. Mówimy o kradzieży tożsamości, ale też proszę pamiętać, że jeśli ktoś posłuży się naszymi informacjami o nas, naszymi danymi osobowymi, to my możemy nie uzyskać wizy wjazdowej do kraju, o wizę, którego się ubiegamy. Możemy na granicy nie zostać, tak, na granicy możemy nie zostać wpuszczeni, bo się okaże, że ktoś na nasze nazwisko popełni przestępstwo.
Dokładnie. To inaczej zapytam, komu w takim razie w Polsce możemy bez żadnej przeszkody pokazać dowód osobisty?
Pokazać, a zostawić w zastaw, to są dwie różne rzeczy.
Jeśli pokazać, chodzi... okazać. Czy kontrolerowi w autobusie na przykład?
Możemy oczywiście, jeżeli pamiętajmy o tym, że musi być spełniona pewna naczelna zasada. Musi istnieć podstawa prawna do tego, żeby ktoś miał prawo żądać, przetwarzać nasze dane osobowe. Jeśli chodzi o kontrolera w autobusie, czy o pracownika banku, jeżeli jest podstawa prawna do weryfikacji naszej tożsamości, mamy prawo okazania dowodu osobistego. Natomiast nie możemy zostawiać dowodu na lodowiskach, wypożyczając kajak, leżak, na basenach. To jest bardzo niebezpieczna
narty,
działalność.
Szczególnie teraz, narty, szczególnie teraz w okresie feryjnym,
tak,
proszę pamiętać o tym.
Skończą się narty, zaczną się kajaki. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która częściej zaczyna się pojawiać niż pozostawianie dowodu osobistych zastaw. Biometria. Biometria, która absolutnie wchodzi taką szerokim wachlarzem do użytku powszechnego.
O co chodzi, proszę wyjaśnić.
Wchodzimy do siłowni albo na basen i mówią nam tak, dowód osobisty trzeba gdzieś schować, na basenie jest trudno, prawda? Jak możemy się zweryfikować, zapłacić albo powiedzieć, mamy kartę, ale nie mamy jej dzisiaj, no tutaj będziemy, prawda, godzinę na tym basenie, jak najłatwiej zostawić odcisk palca. Najszybciej, zawsze ten palec mamy przy sobie, nie jest istotne, czy wchodzimy, czy wychodzimy. Odcisk palca to jest coś, co pozwala nas zidentyfikować, czyli dane biometryczne. Dane biometryczne są, za chwilę staną się, zostały uznane przez rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych, czyli ten europejski akt prawny, który od 25 maja będzie w polskim porządku prawnym stosowany. Dane biometryczne traktowane są jako dane szczególnej kategorii, czyli te dane wrażliwe. Dane biometryczne, czyli odcisk naszego palca, ma ogromną ilość zalet, bo jest nie do podrobienia, więc z pewnością trudno,
szybko
żeby
się,
ktoś...
Szybko się nas zidentyfikuje.
Szybko się nas zidentyfikuje, ale ma też jedną wadę, jeśli chodzi o takie bezpieczeństwo. W przypadku pobrania odcisków palców, one są oczywiście przekładane na zapis cyfrowy. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że te zapisy cyfrowe giną administratorowi. A my przy okazji...
I dostają się w niepowołane ręce.
No właśnie, to, że tam z basenu czy z siłowni one zginą, a my tylko na siłowni albo tylko na basenie posługujemy się tymi odciskami, jest mniejszym problemem, ale odciski palców zostawiamy, wyrabiając paszport biometryczny, identyfikując się w bankowości, w banku. W związku z tym, jeśli pozbieramy te informacje, gdzie te odciski palców zostawiamy i sobie tak zupełnie lekceważąco będziemy tymi odciskami się weryfikować na basenach czy też na siłowniach, to wyobraźmy sobie sytuację, kiedy one właśnie giną i ktoś za pomocą naszego odcisku, naszych odcisków palców wyprowadzi nam, brzydko mówiąc, wszystkie nasze oszczędności z konta. Weźmy pod uwagę jeszcze to, że żyjemy w świecie, w którym my zostawiamy o sobie ogromną ilość informacji w sieci. Proszę pamiętać o tym, że każda informacja, taka, która wydaje nam się, że nie jest istotna, po złożeniu, dopasowaniu do siebie daje nam absolutny obraz naszego całego życia.
No i właśnie tutaj chciałem zapytać, czy możemy się, jeżeli mówimy o tej sieci i o takim mnóstwie informacji, które zostawiamy gdziekolwiek, możemy jakoś skutecznie chronić te nasze dane osobowe? Jak ktoś chce, to i tak nas znajdzie, i tak nas znajdzie.
Z pewnością tak jest. To tutaj nie miejmy wątpliwości żadnych, bo nie tylko sami zostawiamy informacje o sobie w sieci. Natomiast zawsze powtarzam, że tą pierwszą granicą, którą powinniśmy wyznaczyć my sami, to jest granica, którą wyznacza nasz zdrowy rozsądek.
Kiedy na przykład robimy zakupy w internecie, w sieci, można to zrealizować, ale potrzebna jest zgoda na przetwarzanie naszych danych osobowych.
I tutaj dotykamy niezwykle istotnego problemu. Jeśli pan redaktor pozwoli, to powiem, dlaczego to jest bardzo istotny problem. Ustawodawca europejski jednak wyszedł z taką pomocą i efektem tego dostrzeżenia tych niebezpieczeństw, ryzyk w związku z przetwarzaniem danych jest rozporządzenie europejskie, rozporządzenie, które weszło do porządku prawnego 2 lata temu, w 2016 roku. Zaczniemy je stosować 25 maja 2018
roku. Czyli wtedy, kiedy zmienią się u nas przepisy o ochronie danych osobowych.
Tak, zmieniamy system ochrony danych osobowych. Ten system się zmienia i rozporządzenie dotyczy dwóch dużych kwestii. Z jednej strony mowa jest o ochronie danych osobowych, z drugiej strony o tym, aby jednak pozwolić na wykorzystywanie tych danych. Dane mają korzystać ze swobodnego przepływu w ramach Unii Europejskiej.
Czyli na tak zwane przetwarzanie naszych danych.
Dlatego, że dane stają się podstawą rozwoju gospodarki. Trzeba zbalansować dwa prawa. Prawo do ochrony prywatności i danych osobowych, a z drugiej strony prawo do korzystania z danych osobowych. Dlaczego mówię, że to jest bardzo ważny problem, ten problem właśnie zgody? Rozporządzenie bardzo wyraźnie odnosi się do zasad przetwarzania danych i tak zwanych podstaw. Jedną z podstaw przetwarzania danych jest zgoda. Jeśli ja chcę korzystać z jakiejś usługi oferowanej przez internet, to muszę wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W tej chwili jest tak, że właściwie bezrefleksyjnie zaznaczamy wszystkie okienka, które się tam pojawiają.
No tak, żeby nam się to wszystko pootwierało.
Absolutnie. Nie czytamy regulaminów, nie wiemy, na co my wyrażamy zgodę, bo ten język regulaminów jest bardzo skomplikowany, trudny, nie rozumiemy, a wiemy, że musimy wyrazić zgodę, żeby usługę otrzymać. Rozporządzenie zmienia punkt ciężkości patrzenia na to. Wprowadza taką zasadę privacy by default i privacy by design, które zobowiązują administratorów danych, twórców aplikacji, twórców usług, do tego, żeby komponując jakąś usługę na etapie już myślenia o usłudze oferowanej użytkownikom, myśleli o tym, jakie będą konsekwencje używania tej usługi dla prywatności. Innymi słowy, jeśli mamy korzystać z jakiejś usługi pod rządami rozporządzenia, to ta aplikacja, którą sobie montujemy na smartfonie albo którą ściągamy i obsługujemy na naszych komputerach, ma chronić prywatność w maksymalnym stopniu. Czyli zamyka się wszystkie okienka, które pozwoliłyby
na wypłynięcie tych danych
tak? I na komunikowanie się poza naszą świadomością. I my sami mamy zdecydować na to i tak ustawić w programie konta portalu społecznościowego, na przykład, z którego korzystamy, tak ustawić prywatność, żebyśmy my zdecydowali, kto do jakich danych ma mieć dostęp i komu, na jakich zasadach te dane mamy przekazać, czy możemy przekazać. Temu służy również żądanie przez ustawodawcę europejskiego, wyrażone w tym rozporządzeniu, aby język komunikatu, który kierowany jest do nas, był przejrzysty, prosty, żeby odbiorca mógł zrozumieć, na co się godzi.
Ale to chyba w dobrym kierunku idzie, że to ten administrator, ten, który przetwarza nasze dane osobowe, ma dbać o to, żeby te dane były jak najbardziej chronione.
Absolutnie.
No jeżeli tym się zajmuje...
Tak jest, taka jest jego rola i to na własną odpowiedzialność dane przetwarza. A odpowiedzialność będzie musiał ponosić, jeśli niezgodnie z prawem te dane będzie przetwarzał.
Generalny inspektor ochrony danych osobowych, dr Edyta Bielak-Żoma, była dzisiaj gościem Polskiego Radia Łódź. Panie minister, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.